Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Bowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Ubiegły raz, kiedy już kończyłem rozmowę, jeden z braci podszedł, pointeresował się, tak jak ja opowiadałem, że nas w lagrze było trzech. Jak sprawa wyglądała z tymi dwoma braćmi? Więc wtedy, kiedy ja już się poznajomił z panią doktor i ona mnie zwolniła od pracy ciężkiej, ja ją poprosiłem za jednego z tych braci, aby ona jakoś w jakiś sposób pomogła. Był to też bardzo człowiek schorowany, słabiutki, schorowany był. Więc ta pani doktor pomyślała i zrobiła go z sanatoriuszem, więc już na miejscu pracy, na tych kamieniolomach, jak ktoś tam skaliczył sobie palec, czy tam coś, jakieś tam liziutkie obrażenie było, on miał gazy, miał bandaże, miał takie krople od bóli żołądka względnie, jakąś tabletkę od bóli głowy. Więc on pomagał tym ludziom przez cały czas na tym właśnie miejscu pracy. A jeden trzeci, ten brat, był ze zdrowiem dosyć mocny i powiedział tak, no dzięki Bogu, że wy obydwa już tam zaczepiliście, a ja będę pracował. I więc on pracował przy kamieniolomach przez cały czas. No i zakończyliśmy na tych ciężkich pracach. Dla niektórych, dla mnie nie była ona aż tak ciężka, bo byłem właśnie przy tej pani doktor, jak opowiadałem, chodziłem koło kilka chorych przez cały czas, ale za jakiś czas ja troszkę już poprawiłem się, czułem się, że mogłem pracować. I poprosiłem panią doktor, żeby mnie wypuściła od tej służby, ja pójdę na kamieniołomy do roboty. Ona się zdziwiła, ale jak ja jej wytłumaczyłem przez co, ona się zgodziła. Na kamieniołomach, jeśli któryś z więźni odrobił normę 153%, to za jeden rok zaliczało mu się 3 lata. Więc dlatego, wyliczając tylko wolne dni, dlatego ja tak pomyślałem, no ja się czuję nie tak źle, niech tylko za jeden dzień, dwa odrobię, to już szybciej wyjdę do domu. I właśnie poszedłem na kamieniolomy i na kamieniolomach tam już pracowałem. Był to czas jeszcze za Stalina, o którym wy tylko jak historycznie możecie słyszeć, nieraz starsze ludzie wspominają. A więc nasze dzieciństwo wraz z żoną było wtedy, kiedy ojciec Stalin to był największym człowiekiem na całej kuli ziemskiej, tak uczono. Nie będę jako tutaj ani krytykował, ani chwalił, ale to był ten czas. W końcu w więzieniu my słyszymy, że ten ojciec Stalin ciężko zachorował. Ale dla mnie było troszkę dziwnie. My się prowadzili, wierzący ludzie, bardzo ostrożni. I dziwno było to, że te ludzie, co byli w więzieniu, no po prostu jakoś nie ukazywali skruchy na swoim twarzy, a tam szepotali sobie tacy bliscy do uszu sobie. I tam tak jakby byli lekko podśmiechnięte. No ale nas to nie dotykało. pracowaliśmy, czekali. W końcu wieczór pewnego czasu służba więzienia rozeszła się po barakach w lagrze. No i w każdym jednym pokoju, czy w każdym jednym baraku bym nie powiedział, bo w baraku było najmniej trzy pomieszczenia albo cztery. W każdym jednym pomieszczeniu ktoś z dozoru tam, co to ma być. I naraz opowiadają. 5 minut. Nie wolno się ani odezwać, ani ruszyć. Na miejscu stać albo siedzieć. Dlatego, że uczcimy śmierć Dżugaszwili, to jest jego właściwe nazwisko, był to Gruzin, Józef Stalinowicz Stalin, umarł i 5 minut cisza. Ja na szczęście siedziałem na tym swoim łóżku, to mi nie ciężko było, kto nie siedział, stał, to przez 5 minut kołkiem prawie wszystko stało. I on umarł, wszystko. Rano nas poprowadzili do roboty, nie ma żadnego problemu. Ale dzieci, nieraz, bo tam, no skąd się dzieci wzięli? Tam ludzie tak cywilnie nie mieszkali. Mieszkali tylko rodziny, to znaczy lekarze, oficerowie, no tacy rodziny, co tam służbowo byli. Bo tak tam miast ani wiosek nie było, bo to tajga, las, kamień, nic więcej. No i gdzieś tam dziecko podleciało, jak raz nie do tej grupy, gdzie ja bym co szła do roboty, ale tam do innej i tak powiedziało. No, w ruskim to troszkę składnie wychodzi, ja na polski powiem. Mój wujkowie, Stalin umarł, będzie amnestia i pójdziecie do domu. To dziecko gdzieś wysłyszało w domu, no i chciało tym więźniom, bo przed tymi oknami zawsze chodzili, wyleciało i to powiedziało. No i tak no się właśnie ułożyło pewnego czasu w niedzielę. To troszkę potrwało. Pani doktor mnie zawołała. Ona w niedzielę przychodziła, jak ją tylko wołano. A tak przyszła sama, kilka osób zawołała, mnie zawołała, żebym przyszedł do tego gabinetu jej. Ja byłem bardzo zdziwiony, tak sobie pomyślałem, co ta kobieta ma na myśli, co ona chce. To nie było takie proste. Przyjść w niedzielę, nie w służbowy czas i wołać więźnia jednego czy drugiego do tego, do gabinetu. Tym bardziej ja nie widziałem, czy tam jeszcze ktoś był wezwany, czy tylko ja. Byłem taki troszkę poruszony. No ale ona mi tyle dobrego zrobiła w życiu, czego bym miał nie posłuchać. Ja przechodzę tam, a tam jest kilka osób. No i ja podchodzę, a ona wzięła strzykawki i daje mi zaszczyk. Daje mi zaszczyk. Przecież mnie nikt zaszczyka nie przypisał, tym bardziej ona mi daje glukozy, co było tam, no, jak to się mówi, na cenę złota, bo tam glukozy brakowało, z tego powodu wyłazili włosy, zęby wypadali. A ona mi swój właśnie zaszczyk daje i tak cichutko mi szepcze, żeby wszyscy nie słyszeli. Ona tam parę znajomych takich wezwała i innych też, żeby to tak zatrzeć. I żeby nic nie mówić, już jest zatwierdzona amnestia. No to powiedziała. Ja przyszedł braciom, powiedział. W zasadzie myśmy się tak wiele nie ucieszyli tym. My byliśmy nastawieni 5 lat wysiedzieć, 3 lata jak tam wyrobimy. Trochę normy więcej wyjdziemy. Po prostu szybciej to będzie dobrze. No i w każdym bądź razie doszło do tego czasu, że ogłaszają po lagrach, że amnestia jest. Wiecie, jak sobie przypominam dzisiaj ten czas, jak to było ogłoszone przez głośniki, głośniki zamontowane na chwili czasu i ogłoszono, to ten wszystek naród w tym lagrze, on zachował się jak nienormalny ludzi, jak ludzi chory. Krzyczeli, gwizdali, skakali, co tam się nie robiło. Myśmy tak patrzyli z boku, tak po prostu, jakbyśmy gdzieś z innej planety byli między nimi. Co to się robi? Otóż potem z drugiej strony, kiedy z nimi rozmawiano, nie było takie dziw, jak on nie był w domu 24 lata, 18 lat, 15 lat, 17 lat, bo tam mieli ogromne wyroki, zostawił w domu żony, dzieci, niektórym się rodziny rozsypali, niektórym nie. I jak zaczęli to opowiadać, no to się wówczas to wszystko po prostu zrozumiało. No i przyszła ta amnestia, wszystkich wywołali, wyczytali, a jak raz nasz Czech nie wyczytują. Wychodzi, że nasz Czech z lagru powinni podpaść pod amnestię, bo nasze wyroki na porównaniu z ichnymi wyrokami były niskie, no 5 lat więzienia i 3 pozbawieni praw, to się nazywało dziecinna kara. To nawet nie mówiło się, że to coś takiego, jak faktycznie 20, 15, 25, 5 i 15, że tam to były takie skoki, że to był taki lager, że mieli wysokie wyroki. Ale amnestii było tak, do 5 lat, żeby wypuścić wszystkich, a ponieważ my mieliśmy 5 lat i tego więzienia, a potem 3 lata jeszcze pozbawienie praw obywatelskich, to nasze dokumenty musieli pójść do Moskwy, więc co z tym robić, bo jest więcej jak 5 lat. I potem to z Moskwy przyszło, no i przyszło bardzo później, w każdym bądź razie w końcu i nas zawołali, i też nam powiedzieli, że wychodzimy na wolność. I kiedy już wypuszczają z tego lagru, ale z tego lagru jak wypuszczali, to my nie mogliśmy pojechać do domu, dlatego że my byliśmy z drugiej strony Amuru, to jest taka zatoka, rzeka ta jakby ala rzeka, to tak jakby ona z morza wychodziła i w morze wchodziła, taki zalew, Amur się nazywa, to zamarzło. Wyobraźcie sobie, że to tak głęboko zamarzało, że w zimie lożyli tam podkłady, przykręcali tory i wagony kolejowe po lodzie jechali. Jakie to musiało być grube. A jak to właśnie topiło się pod wiosnę, to trzeba było zaczekać, żeby mógł prom przyjeżdżać. I to był właśnie ten czas taki niekorzystny dla nas. I myśmy po prostu w taki punkt przesylny byli wszyscy zebrani i tam czekaliśmy, pokąd ten lód właśnie nie rozmrozi się i nas nie odprawił. Czekaliśmy tam też ponad miesiąc. Tam się jeść chciało, naprawdę chciało się. Chciało się tam jeść. W każdym bądź razie potem wyliczyli tam nam parę groszy na drogę. No i już trzeba nam będzie wyjeżdżać. Ale z tego, że ja tak nazwę tego mojego lagro, jak nas wypuszczono, to ja spotkałem się z tym kierownikiem, którym zabraniał mi się modlić, który miał styczność na Sylwestra. Kto był tamten raz, to słyszał to. I on tak popatrzył na mnie. Nasz Czech wychodził, my się tak zawsze razem trzymali jako braci. I tak Czech nas wychodzili, mieliśmy taką maleńką walezeczkę z deszczek zrobioną. No tam mieliśmy to, co nam potrzeba, no nic więcej. A niektóre tam więźnie, to wiecie, tam kurtki, kofajki, co popadło, wszystko ciągnęli. No my to tego raz żeśmy nie mieli, a drugi raz no, nie wiedzieliśmy, że to nam potrzeba, żeby my to z sobą ciągnęli. No jemu było bardzo dziwno, że nas Czech, taka maleńka walizeczka, jak teraz po prostu te takie malutkie, modne byli parę lat temu. I pyta się mnie tak, mówi, Jardyk, a wy co? Tylko o tak? Z taką powagą? A ja mu mówiłem, że tak. Już nie chciałem mówić grażdanin, bo ja już wolny, mogę mu mówić po prostu tak, jak tam mówili. tu ważysz? Ja mówię tak, a po co się martwić, jak my wychodzimy? A on mówi tak, za was zna Bóg. A tego takiego niedobrego człowieka, na koniec jak wychodził z więzienia, on mnie po prostu nie przełamał. Widział, że to nie jest coś takiego, że te ludzie są przekonani. I tak to odżyło w niego, że jak my wychodzili, to tak nas bardzo ładnie ten człowiek odprawił. Naprawdę powiem wam, że jakbym się popatrzył na niego i odszedłem, to gdzieś tam chyba mi łza poleciała z oka. Już nie ze smutku, a z radości. Wracałem do domu już pociągiem stamtąd. Nie będę tak przedłużał, choć brat Adam zawsze mi mówi, żeby wszystko mówić. Wracaliśmy stamtąd pociągiem. Taka była różnica, że w stronę tamtą wieźli nas 31 dzień, a z powrotem ja wróciłem do domu za 18 dni. Na tyle sobie skróciłem. Z tego powodu, że jak nam dano bilety na pociąg osobowy, to się bardzo wlekło. My staraliśmy się siadać na pospieszne pociągi z tym biletem, z tym, że zawsze prosiliśmy konduktorów, żeby się nad nami zmilowali, chcemy do domu dojechać, za wiele pieniędzy nie mamy. No to te konduktorzy, prawie nikt nie odmawiał. Tylko mówi, miejsca ja wam nie dam. Ja mówię, my się gdzieś znajdziemy, gdzieś na półce. A taki pospieszny pociąg, jak wziął, to on potrafił 4 doby lecieć, to warto było poprosić. No i tak żeśmy dojechali do domu. Dojechaliśmy do domu. Ja jeszcze po drodze się zatrzymał w Kowlu. Tam byłem 2 dni, tam mieliśmy bardzo mocne zebranie. Nabożeństwo tam było, to kilka braci przyjechało. Jeden razem ze mną przyjechał i inni tam przyjechali. Jak raz tam zrobili bracia zebranie o godzinie 10:00. To zebranie było bardzo mocne. Pan Bóg mocno błogosławił. Objawienia do narodu, tłumaczenie języków. Jak się skończyło to nabożeństwo, to tak pamiętam jak dziś. O 10:00 się zaczęło, a była dopiero po południu 5:00, a ono się skończyło. 7 godzin było nabożeństwo. A mnie się zdawało, że 2 godziny. A ja nie za długo miałem pociąg, mi trzeba było jechać do domu. Ani o tym nigdy nie myślałem. Co potem tak się trzeba było spieszyć, żeby właśnie dobrać się na pociąg, pojechać do domu. Tego nabożeństwa nigdy nie zapomnę. Tam nie pamiętam dokładnie. Jeden raz z tego zboru wróciło. Najmniej to 5, ale mi się wydaje, że 7 osób na jeden raz właśnie przyszło. Przyszedłem do Lwowa, zaszedłem tam, gdzie mieszkała moja rodna siostra. No i za jakiś czas przyjechała mama moja. Zobaczyła mnie. Dzień dobry powiedziała i dalej poszła. W ogóle nie poznała. Nie poznała. Czemu? Może najbardziej, że ja miałem dosyć włosy gęste. Lubiłem swoje włosy, nie powiem, że nie. Gęste, jakie sfalowane włosy były. A włosy mi wyleźli. Czoło wysoki. Zęby też bardzo dużo poszło. No, zestarzałem się i mama mnie nie poznała. A potem siostra powiedziała, mama wróciła. On z takim dość płaczem. Porozmawialiśmy sobie razem, wspólnie. No i podjąłem pracę już w Lwowie. U rodziców już nie zostałem w domu. Się było dosyć ciężko żyć. Wtedy zabierali gospodarki, zabierali poli. Wszystko, co było, zabierali. Nie to, że kupowali, zabierali, konfiskowali. Budowali kolchozy, no i tam nie było co robić. I ja w Lwowie znalazłem pracę i tam pracowałem. Kiedy pobyłem troszkę w Lwowie, pooglądałem się, jak to mówi się, na lewo, na prawo i założyłem rodzinę. Nie spodziewałem się, że mnie drugi raz wezmą. Były takie miejsca, że brali, jak ktoś wrócił z więzienia, a byli takie województwa, że nie brali. To zależało od tego kierownictwa, czy wojewody, czy kogo tam. Ja założyłem rodziny. No, mieliśmy nie tak lekko, mieszkaniaśmy nie mieli. W każdym bądź razie przyszedł na świat Roman. Też było broni dosyć przykro. Nie wiem, jak to nie ma swojego mieszkania. Dziecko było chowane u rodziców moich. Rodzice moi jeśli mieli co. Było takie dosyć to wszystko przykre. I w tym momencie ja dostaję wezwanie ponownie do wojska. Teraz zostawić trzeba żonę, zostawić dziecko i iść ponownie do wojska i ponownie Trybunał Wojskowy i teraz, to nie wiem, czy 5 lat, teraz najprawdopodobniej 7 albo 8, bo jest niepoprawne. I ja postanowiłem nie iść, w ogóle na ich wyzwanie nie iść. Wiecie, tych wyzwań przyszło może z 10 takich wyzwań, przychodziło, a ja nie szedłem. Nie szedłem. W końcu było wojenko MAT, to tutaj chyba UKR, czy jak to się nazywa, co powołuje do chłopców do wojska, jak się nazywa ten, proszę? UKW? Mhm. Major stamtąd przyszedł, aż tam, gdzie ja mieszkał, mnie szukał. Prawdopodobnie był 3 razy. Nie chciał podejść na milicję, by mnie nie aresztowali. Coś taki był ludzki człowiek. Jak ja usłyszałem, że tam on już był kilka razy, ja tak rozważyłem pewnego razu, usiadł. No, jak on był kilkakrotnie starszy człowiek, jak major to starszy człowiek, to już nie przez sprawy urzędowe, ale z powodu tego, żeby tego człowieka uszanować, to ja powinienem pójść. Ja przychodzę właśnie tam, zameldowałem się, tam on siedzi, sekretarka siedzi. Ja mówię, że jestem ten i ten, prawdopodobnie tak i tak. A on mi mówi, na co ja czekał, że on wysyłał tyle wyzwań i ja nie przyszedł, więc na co ja czekał? A ja im odpowiedziałem dosyć tak, no, nie surowo, ale twardo. Odpowiadam, że w ogóle ja nie wiem, po co mnie wołano. Po co mnie wołano? Co ja mam tu do roboty? Wezwani do wojska? Ja byłem w wojsku w sowieckiej gawani. Bo tak się nazywało to miejsce. Port Wanina. I tam powiedzieli mi, że takie jak ja nie nadaje się do wojska i mi zasądzono na 5 lat, bo ja chciałem służyć w wojsku. Tylko, żeby mi dali spokój z bronią i z przysięgą, a ja w wojsku mogłem być. Mi to nic nie przeszkadza. No to takie się nie, po prostu nie nadaje. No ale ja się nie zmienię, jestem taki sam. Ja absolutnie do nie idę. Jeśli ja tak i nie mogę służyć we wojsku sowieckim, jak ja już oświadczyłem i własnoręcznie napisałem, ja absolutnie nie idę z domu. Nie, ciebie aresztują. Ja mówię, tu mnie aresztują i pierwszego dnia będzie mi się przynajmniej liczył termin. A to ja 3 lata, pokąd była sprawa, 3 miesiące, pokąd była sprawa do sądu w wojsku, za darmo tam siedział. A jak mnie aresztują, to potem mi zasądzą, to przynajmniej się będzie liczyć do pierwszego dnia. Ja nic się nie spodziewałem, że mnie drugi raz będą wołać. Ja jestem żonaty człowiek, mam dziecko. Wy w ogóle pomyślcie, co wy robicie. Ja was nie prosił, żebyście mi wypuskali na amnestii. Ja nie pisał do was zażalenie, że ja siedzę w więzieniu. Ja nie pisał do was podania, żebyście mi wypuścili. Tam po prostu ja nie dużo umiałem się bać i tam powiedziałem, nie obrażając, ale powiedziałem wszystko to,
I on tak się zastanowił, tak myślę, tam się sekretarka obezwała, no ja jej poprosił, by się usiądła, to nie jest jej sprawa, bo to była komsomolka i takimi słowami może nieprzyjemnymi, no i poprosił, by sobie usiądła, i on też kazał jej usiąść. I on tak myśli i mówi tak, to co, nie pójdziesz? Ja mówię, nie pójdę, absolutnie nie pójdę. A ta mówi, znasz tam, nie może wytrzymać, dzwoni mi po milicji, a ja mówię, tyś jeszcze nie podzwoniła do niej. Dzwoń. No, on znowu ją obsadził, żeby ona się nie wtrącała, siedziała spokojnie. I wtedy mówię, a zgodziłbyś się odrobić zastępczym tą służbę wojskową w służbie zastępczej? Ja mówię, ale muszę wiedzieć jak. I od razu mówi, w takim bądź razie bez munduru i bez regulaminu wojskowego. Jak już tak, to już tak. No mówię, mundur nie, przysięga nie, broń nie. Pójść do kopalni i 3 lata odrobić to, co... Bo tam 3 lata się służyło w wojsku ruskim, 3 lata. Ja mówię, pójdę. To ja pójdę. No i wtedy zabrane, razem był transport, zabrane, wyjechałem właśnie na ten Donbas, pracowałem w kopalni. Za krótki czas pojechałem do Lwowa tam odwiedzić żony, dzieci, rodziny. Bronia się zgodziła ze mną pojechać na Donbas, więc pracowałem w kopalni, a w hotelu nam odstąpili jeden pokoiczek. Myśmy tam sobie mieszkali, Roman, Bronia i ja. I ja w kopalni pracowałem, odrabiałem wojsku, z tym, że wszystkich zarobek, jak normalne, pracownik wolny, dostawałem na ręki. Tylko 3 lata odrobić. Stamtąd wyjechaliśmy do Polski, bo było to już za dużo. Moja żona to była jednym dzieckiem u rodziców. Wiecie, mówią, że jedynak, jedynaczka to są dosyć ciężkie dzieci, prawda? Ale moja żona była jedynaczką, ale była bardzo fajna. I jest fajna po dzień dzisiejszy. I tego. Stamtąd byliśmy tam właśnie w tym Donbasie i rodzice zaczęli się starać, żeby swoją córkę ściągnąć do Polski, bo rodzice wyjechali do Polski, a córka została się przy babci, bo to też nie wiadomo, co w tej Polsce będzie, jak ten front był, jak to się wszystko montowało, na czym to się zakończy. To było takie dosyć zamieszanie, ludzie nie byli pewne. No i potem rodzice się starali, żeby ściągnąć ją, no to jak ją, to mnie. Mieliśmy takie zaproszenie, staraliśmy się wyjeżdżać, ale wówczas znowu się umówili gdzieś tam urzędy Związku Radzieckiego z Polską i z Polski wypuścili 1000 tysięcy Polaków, nie tak dużo. Wypuścili Polaków z Ukrainy do Polski, ale tak jak nasze dokumenty już byli złożone o to, żeby nas wypuścić, to nas podsumowali do tego, co tam właśnie było w Moskwie załatwione. No i już mamy dokumenta na wyjazd. Na miejsce zrzekliśmy się obywatelstwa Związku Radzieckiego. Przyjechaliśmy na granicę 20, to znaczy 57 roku. Czekajcie, żeby wam nie powiedział nieprawdy. W 57 roku, 27 maja przekroczyliśmy granicę. Na granicę wyjechała po nas mama broni, zabrała nas z granicy. No i zawiozła nas do Chocianowa. Zamieszkaliśmy w Chocianowie razem z rodzicami. Wszystko ładnie, wszystko dobrze. Bardzo fajnie. Mama się spotkała z córką, a koło córki z zięciem. Jakoś to tam będzie. Ale to bardzo szybko
rozpoczęło się to, czego się może nie spodziewamy. Roman wówczas jeszcze nie miał 3 lat. Urodził się na Zdzisław, ale ani córka, ani zięć nie idą do kościoła. Oni widzieli, kim my byli, to bez dwóch zdań, wszystko widzieli. Oni myśleli, że jak my przyjdziemy do Polski, to my się tam zmienimy od razu, bo to nas tam otoczy i tak dalej. Wiecie, a jeszcze Roman narobił nam kłopotu. Bronia prosiła ojca, że nie bierz go do kościoła. A on koniecznie go chciał wziąć do kościoła. No wziąć takiego chłopaka do kościoła, co nigdy tam nie był, rozmawia czysto po rusku, polskie słowo nie w ząb, nawet ukraińskie nie w ząb. On tam na ruski przeszedł, to był taki kasabrzasz, hej, po rusku rozmawiał. No i stoi tam, z dziadkiem stoi, a ksiądz mówi kazanie rękami z tego, a ten wyrwał się od dziadka, wyszedł na środek kościoła i mówi, co ten wujek tak się drżej rękami rozmachuje po rusku. Na szczęście, że nie rozumieli, co on mówił. On mówił, że ten dziadia tak ariot i maszyć rukami. Ten się zawstydził, no bo to, wiecie, wyleciał z tego kościoła, a bronie moje, ja mu mówiła, że go nie bierzcie. No my widzieli, że jak pójdzie z nim, to mu tam nic się nie stanie. No, chcesz tak na siłę, to idź, masz. No, to zrobiło dosyć takie zamieszanie. Potem jak się Zdzisław urodził, myśmy odnaleźli wierzących ludzi w Legnicy. Był zbór zielonoświątkowy na Chojnowskie u ojca Władka Zająca, tam się zbierali. To był zielonoświątkowy zbór niezarejestrowany, po prostu i był zbór na Henryka, tym co teraz jest, to był kościół zielonoświątkowy, kościół zjednoczony w Polsce. Na Henryka, tak jak teraz jest tutaj kościół zielonoświątkowy. No i my właśnie poprzez Szczepyluków doszliśmy do tego zboru na Chojnowski, tam u ojca brata Zająca. Tam tu żeśmy przyjeżdżali na nabożeństwo. Potem się tak to ułożyło, no ale to troszkę później. I tuśmy przyjeżdżali na nabożeństwo, a urodził się nam ten Zdzisław. A już żeśmy mieli swoje mieszkanie, już żeśmy razem z rodzicami nie mieszkali. Mieliśmy problem, niż to mieszkanie dostaliśmy, bo już po prostu o nas wiedzieli, kto my jesteśmy. Ale niestety Pan Bóg tak jakoś uczynił, nauczył nas. My napisali aż do Warszawy. Z Warszawy przyszło takie zarządzenie, by nam dać mieszkanie, a jak przyszło i to dobre, a jak przyszło pismo z Warszawy, to się w Chocianowie znowu pobali, dali nam bardzo dobre mieszkanie. Zakonnicy tam mieszkali, wyszli, a myśmy weszli w to mieszkanie. To było bardzo dobre mieszkanie, a z drugiej strony bardzo niedobre. Ale nie dla nas niedobre, bo nam nic nie przeszkadzało. Bo nasze okna były prosto wklibane w okna i prosto do kościoła. To jedne naprzeciw. Tak. Jak ksiądz pieniądze liczył po mszę, to my to mogliśmy przez okno widzieć, ale nas to nie interesowało, my o tym absolutnie nic nie mówili, z ust nie wypuskaliśmy, to nie nasza była więc sprawa. I zrobiliśmy duże zebranie, odważyliśmy się tak po rusku, tak jak byliśmy wychowani, twardo, bez niczego, zaprosiliśmy właśnie z tego zboru z Chojnowskiej, przyjechał Czepeluk, Rulnicki, dużo ludzi przyjechało, zrobiliśmy duże zebranie, modlitwę nad dzieckiem. Zichu. No jak potem zaczęli ludzie mówić, no to my mówili, tak żeby oni zrozumieli, że jest modlitwa nad dzieckiem, tak jak wy robicie krzcinę. A więc rozpoczął się potroszki bunt naprzeciw kościoła. Bunt też w rodzinie coraz to większy, ale my nie tak dużo zwracamy na to uwagi. Mieszkamy koło tego kościoła.
I za jakiś czas ten zbór na Chojnowski, tu w Lignice, przyłączył się do zboru na Henryka Pobożnego, wszedł w skład Kościoła Zjednoczonego. Więc mówiąc prawdę, nasz zbór poszedł w skład Kościoła Zjednoczonego. Tu Władek słucha, on zna tą całą historię. A myśmy tak niestety zostali. Ale za ten czas myśmy zapoznali siostrę z Przemkowa, Wojciechowską, bo ona też przyjeżdżała do Legnicy. I z nią pojechaliśmy na Górną Suchy, klub Polkowic. Tam spotkaliśmy Wójcickiego Adama, poznajomiliśmy się. Poznajomiliśmy się ze zborem z Polkowic Dolny. No. Ten zbór jak raz nam bardzo odpowiadał. Był podobny do prowadzenia, jak myśmy się prowadzili jeszcze tam na schodzi. Takim sposobem więc ta sprawa się nam układała. Poproszono mnie w Górnej Suchej, żebym coś powiedział. Michał poszedł za stół, który kazalnicę zastępował. Tam powiedziałem im kazanie o Chrzcie Duchem Świętym na ukraińskim języku. Po polsku nie umiałem. Ja mógłem się tylko porozumieć. Nawet nie mówić. Ja chodziłem, za dzieciństwa rozmawiałem po polsku. Chodziłem tylko jeden rok przed wojną do polskiej szkoły, a potem wszystko ruskie i ukraińskie w naszym życiu. I tak z żoną, i tak ze mną. A więc ja ten język zapomniałem, mógłbym się tylko porozumieć. No, a potem zaprosili do Polkowic Dolnych. Za jakiś czas byłem w Polkowicach Dolnych. U brata Ferenca pierwszy raz było nabożeństwo. Tam mi też poproszono, to tam mówiłem z 11 rozdziału Ewangelii Jana. To drugi raz, trzeci raz, co ja mówię, to ja nie wiem, ale to pierwszy raz, jak się przyszło, to pozostaje tak zakodowany, jak się z człowiekiem obchodzili, co człowiek mówił, i to się nie zapomina. No i tak to się nam układało, że w niedzielę my byli w Polkowicach Dolnych na nabożeństwie z żoną. Ona zawsze nie była, ale starała się być. Tam dojeżdżaliśmy do Polkowic Dolnych rowerami. A we wtorek ja starałem się być u Adama Wójcickiego, bo u Adama Wójcickiego po prostu była taka grupka sformowana, taki maleńki zbór czy grupa ludzi i zbierali się. Byli tam, ja w tej chwili powiem o stałych ludziach, bo ja tam troszkę przyjeżdżałem. Był tam Adam Wójcicki z mamą. Był tam zając Władek, co siedzi tutaj z żoną. No, żona była rzadko. No, dzieci jak raz miała małe. No, ale obydwoje tam się leczyli. Korzeniewski z żoną. I taki staruszek był. Nie wiem, ile on miał lat wówczas. Przytomski. Dobrze mówi Władek? Przytomskie nazwisko. To byli stali. To byli stali ludzie, zastarali się na tych modlitwach być. No, a ja jeszcze mieszkałem w Chocianowie, porozmawiałem z Wójcickim Adamem. On ze mną pojechał i pokazał mi zbory, te, z którymi my w tej chwili się łączymy. Pojechaliśmy w góry, tędy poobjeździliśmy przez cały urlop, jeszcze z Chocianowa, bo potem z Lignicy też jeździłem. No, popatrzyłem się na te zbory, braci poznałem, tych, którzy prowadzących, zbory poznałem. No, bardzo naprawdę mi się to podobało. I tak postanowiliśmy, z żoną żeśmy rozmawiali, nam to odpowiadało, że tak już będziemy się jakoś pomało z tymi ludźmi trzymać. I więc, jak myśmy tak dojeżdżali do Legnicy, ja dojeżdżałem, chyba kiedyś Bronia była, że wtorek na modlitwy do Legnicy, to 40 kilometry, do Polkowic było 16 kilometry, tam jeździliśmy i tak pomaleńko to nasze życie przychodziło.
No ale my takiego charakteru, jakiegoś może niespokojnego, chcemy coś robić. I chcę powiedzieć, że nie raz i nie dwa myślałem pozostać w Chocianowi, żeby na świeżym polu coś robić, ale nie czułem się silny. Z powodu tego, że nie władam językiem polskim dobrze, nie czytam, będę miał problemy, nie dźwignę tego. Drugiej rodziny nie ma, dzieci będą dorastali, pójdą mi w świat. Ja nie dam rady to wszystko tego. No i tak zaczęliśmy, raczej ja nie bronię, bo ona nie miała ochoty, o tym wszystkim myśleć, żeby stamtąd nie wyjechać. I gdzieś mniej więcej w ten czas, już żeśmy się z Pulkowicami dobrze znali, postanowiliśmy zrobić jeszcze jedno zebranie, ale większe jak to. I znowu bieda, bo to wiecie, jakby to gdzieś w kącie, to by nie było tak strasznie. No, ale to przed samymi oknami. Zrobiliśmy duże zebranie, zaprosiliśmy, przyjechali z Polkowic Dolnych. Mila Krasowska była na tym zebraniu, ona wie, jakby się ktoś zapytał, to by tego mogła coś powiedzieć na ten temat. Ponad 70 osób przyszło. To było bardzo duże na to, nie tak jak teraz i w takim mieszkaniu. Myśmy porozpierali okna, śpiewają, mówią kazanie, Gimbara był wtedy, brat Władek pamięta, zna go ze Szprotawy, z Pulkowic Dolnych, śpiewają bardzo pięknie, po polsku, po rusku, po ukraińsku, wtedy w Pulkowicach bardzo dużo śpiewali po rusku, po ukraińsku. No, ale ludzie już nie mogli z tym wszystkim się pogodzić. Niektórzy i do komendanta milicji, na milicji, po prostu, żeby to coś z tym zrobić, rozpędzić. No, komendant milicji nie bardzo chciał się tym zająć, ale tak tam ktoś nachodził i nachodził. On z obawy na ludzi i z obawy, żeby dodzwonić do powiatu, żeby mu coś tam nie przypisano, postanowił przyjść sam. I w czasie nabożeństwa przychodzi, okna roztworzone, on przychodzi pod dom i nie wszedł do domu. Tam na szczy lokatorem mieszkało, nie wszedł do domu, ale poszedł do sąsiada, tam był ormowiec. I on posłał tego ormowca do nas, do domu, aby zbadał, co tam się robi. I mówi: Zygmunt, idź, bo jak ja pójdę, to oni się tam, no, wystraszą mnie, po prostu to wszystko, ja bym nie chciał, no, po prostu nie chciał nieprzyjemności robić, tak to wyglądało, ale to była pewna boża ochrona. No i on posłał tego ormowca, ten przyszedł do nas, a on często do nas przychodził, bo on trzymał gołębi i ja trzymał gołębi. I my nieraz sobie obydwa rozmawiali, bo ja w młodości bardzo lubiłem gołębi. On przyszedł, na to wszystko pooglądał, popatrzył i poszedł mu do łoża. Mówię tak, ludzie siedzą spokojni, śpiewają, Pismo Święte czytają, spokój, powaga. No a to jeszcze tak było, wiecie, mężczyźni siedzą osobno, kobiety siedzą osobno, nie tak jak teraz, wszystko wymieszane jak groch z kapustą, jak to mówią. Wszystko siedziało po jednej stronie mężczyźni, po drugiej stronie kobiety. To wyglądało, no naprawdę kościelnie. To wyglądało bardzo pięknie. Ona to popatrzył i poszedł i temu komendantowi dołożył, zameldował. Tak i tak, tak i tak, tak i tak. Czy jest tam co do picia? Jego interesował alkohol, czy się nie popił pod koniec, jakaś tego i nie narobił. A on mówi, picia tu jest bardzo dużo, oczy postawił. A co oni tam mają? No, dał mu takie pytanie. Ja mówię, widziałem tam taki duży baniak i kompotu z 50 litrów. Jak chcesz pić, to ja cię przyniosę. No, dosłownie tak było, jak mówi. Nic więcej. Zabrał się i poszedł. Zabrał się, poszedł, nabożeństwo się odbyło do końca, może za dzień, może za dwa, a przedtem jeszcze się ludzie zeszli przed oknem, ja już to ominął, ale nic tam do nas, między sobą tam jakieś targi prowadzili. Minęło dzień czy dwa, bronia się spotyka na mieście, idzie pani
żona komendantowa z komendantem i oni ją przepraszają, że z powodu natarcia ludzi nie chcieli, żeby to się do powiatu doniosło. On przyszedł, on wyniesie, żeby się nie gniewała. No, a żona jak raz znała się z żoną pana komendanta, bo żona szyła dla niej to, co było potrzebne dla dzieci i dla niej. Oni się znali, bo bronia Fuciadowi szyła. Także to tak się wszystko nam ułożyło. Ale ludzi spokoju nie darują. Zebrało się tam kilka takich bardzo ważnych i zbierają podpisy, aby nas z tego mieszkania wyrzucić w inne miejsce. My nawet wszystkiego nie wiedzieli, co tam się na mieście robi. Ale wiecie, najważniejsze to są najbliższe sąsiady. To jest jedno z najważniejszych. A najbliższe sąsiedzi, to my sobie tak z nimi żyli, jak jedna rodzina. Jak drzwi były otwarte naprzeciw siebie, to tam czy bronia pilnowała jej dziecko, czy ona pilnowała naszą, albo to było jak jedno. Drzwi, bramka była, żeby dzieci na schodę nie zeszli, nie spadli, a to dzieci chodzili po tych dwóch mieszkaniach po prostu. A ten właśnie sąsiad, jego całe miasto się bało. To był taki człowiek. Oni go z młodości znali. I jak już doszło do niego i gdzieś tam przyszli do niego też, żeby podpisał on, to on powiedział tak. Jak chcecie na swych nogach po schodach zejść, to idźcie. A jak nie, to po nogami z mnie nie pójdziecie. Jak na tych jazmy nie zejdziecie z chaty, to na swoich nogach po schodach nie pójdziecie, ale głową na to. Co mi te ludzie zrobiły? I tam po prostu wydał świadectwo takie dosyć mocne. Te zabrali się, poszli. Nic zrobić po prostu nie mogli. Chcieli nas tak na obuszku takiego tartaku. Tam była taka rodera daleko od innych domów. No wepchać coś z nami zrobić. A ten człowiek właśnie, ten sąsiad, jak my robili to duże zebranie na 70 osób, skąd wziąć naczynia? Skąd wziąć, żeby ludzi posadzić? Ja troszkę sobie ławek zrobił, ale to było bardzo małe. Tą swoje mamę z restauracji wziął naczynia, wziął garki, wziął krzesła, pomógł mi umeblować cały pokój, żeby ludzi posadzić. Był bardzo dobry człowiek dla mnie, choć mówiąc, miasto się go bało. No i to im się nie udało. Tylko, że ten sąsiad, wiecie, on miał jeden pokój z kuchnią. I jakiś maleńki pokój, taki komórkowy, na strychu, gdzie mieszkał jego brat. A ten brat się już wyniósł stamtąd. Natomiast myśmy mieli bardzo piękne mieszkanie. Dwa pokoje na dole, ładne, kuchnia na dole, tak ładne. I też na strychu dosyć ładny pokój. Jemu było bardzo ciasno. Ja nieraz tak myślałem. Co Pan Bóg da temu człowiekowi? Bo on, jemu się o Ewangelii nie dawało mówić. Sąsiad, szanujmy się, żyjmy. Ja tobie nie wpycham swojego przekonania religijnego. I ty mnie nie wpychaj. Nie ma po co. Nie ma po co. Ja o tym nie chcę słuchać. Ale jako człowiek to był bardzo, bardzo, bardzo dobry. Ja tak nieraz myślałem, Panie Boże, no nie jest napisano, że nagrody nie straci, jakby podał zimnej wody kubek, a on mi tyle pomógł. To naprawdę była taka tarcza, że w Chocianowie, że coś ogromnego. Jego się bali. No i namyśliliśmy się, domówiliśmy się z Adamem, że my się przeniesiemy do Legnicy. On miał za duże mieszkanie, ustąpił nam dwa pokoje. Ja to tak tylko wspomnę. I jemu mówimy, że my wyjeżdżamy. Ja mówię, słuchaj, dawaj, pokąd my nie wyjedziemy z Legnicy, zamienimy się na mieszkania. Masz jeden pokój, to masz piękne mieszkanie. Ja i tak zostawiam. A nam szybko zamienią, bo oni chcą nas coś z nami zrobić, żeby my nie mieli okien. No bo jak szwagierka przyjeżdżała, to my też widzieli na plebanii. No wszystko chcieli, żeby to coś zrobić z tymi ludźmi. No i tego. I myśmy zamieniali mieszkanie. Ja już bym był zadowolony. Jeszcze dostałem takie pytanie, czemu ja chcę zamienić, bo mi trzeba było pójść tam podpisać. Ja mówię, przecież wy jesteście niezadowoleni, że my mamy okna naprzeciw okien kościelnych. No, nie będziemy rozmawiać. No, przyjechaliśmy do Legnicy. Ale jeszcze jak byliśmy w Chocianowie, jeszcze do Legnicy nie dojechaliśmy, a byliśmy w Chocianowie, to z Adamem Wojcickim ja po prostu jakoś tak umiałem znaleźć wspólny język i po prostu ja go namówił, żeby on zrobił u siebie duże zebranie. Właśnie z tą grupą, o której powiedziałem. Tam przed tym, kiedyś jeszcze w 53 latach, tam były po prostu próby organizowania, robienia tego zebrania. Ja o tym nie mówię, dlatego że ja tam nie byłem, tego nie znam. No i on się zgodził. Myśmy zaprosili dosyć dużo ludzi. Bronia pojechała z Chocianowa, no bo mama jak raz tego brata była chora, bo ona miała nogi w biorze złamaną. Po prostu kaleka była. No i Bronia pojechała pomóc gotować. Zającowa miała dzieci małe. No jak raz te dzieci były takie. No i babcia miała, czyli Bronia miała babcię i zostawiła dzieci przy babci, pojechała tam. Przyjęliśmy dość dużo gości, ale my byli jeszcze w Chocianowie i tak dalej, dalej. Jakoś postanowiliśmy coś robić, żeby ten zbór jakoś rósł. No i tuż my w późnej jesieni przyjechaliśmy do Legnicy, z Chocianowa wybraliśmy się, przyjechaliśmy do Legnicy, ja podjąłem pracę w Hucie Miedzi. I zaczęliśmy robić po prostu nabożeństwa już tak, według grafiku, niedzieli rano, wieczór. I chybaśmy robili wtorek i czwartek. Tak, wtorek i czwartek. Nabożeństwośmy robili. Zaczęli zapraszać dość dużo ludzi. Ludzie lubieli przyjeżdżać do Legnicy. Bardzo pomagało do Legnicy przyjeżdżać. Wiecie, wtedy samochodu może gdzieś ktoś miał. Jak już miał motocykl, to był bogaty, rowerami jeździli, ale Legnicka stacja kolejowa to była duża, węzłowa stacja. I ze wszystkich stron przez Legnicy pociągi szli. Na wschód, na zachód. Także do Legnicy przyjechać było bardzo łatwo. Dość dużo ludzi przyjeżdżali. My zaczęli robić zebrania, zaczęli zapraszać bracia, które byli nieraz w tygodniu, robiliśmy modlitwy. Potem za jakiś czas rodzina Libickich przyszła, Matczuki przyszły, potem Lachowicze takie starsze byli, przyszły, Sarny przyszły. Sarna miał żonę pierwszą, Marysia się nazywała, była to kobieta. Bardzo kobieta, chciałbym mieć taki zapał do modlitwy. Bardzo się lubiła modlić. Naprawdę ta kobieta tak się lubiała modlić. Ona by 27 godzin na dobę się modliła, jeśli by tyle godzin było. No i potem Janik Wiesik ściągnął do Legnicy. Krasowski przyjechał, ożenił się z Krasowską. I po prostu zbór zaczął tak się rozbudowywać i zrobił się dosyć ładny zbór, duży zbór. I robiliśmy nabożeństwa i modlitwy nieraz do drugiej, do trzeciej godziny w nocy na drugim piętrze. Dużo Pan Bóg pokrzcił Duchem Świętym. Przeżywaliśmy wielkie Boże błogosławieństwo ludzi. To ja teraz mówię, a te ludzie słuchają, bo jest to Zając, brat, jest to Sarna. Modlitwy były bardzo głośne. Jak te ludzie, to nasi sąsiedzi znosili, to ja nie wiem. No były takie dni, trzecia godzina, Bóg chci Duchem Świętym, a ludzie na cały głos się modlą. A na pierwsze ludzie mieszkają. Jak było u nas dużo gości, nie mogliśmy pomieścić, tu sąsiedzi przychodzili, zabierali gości do siebie. No, trudno to wszystko zrozumieć, trudno to pojąć. Normalnie zabierali do siebie gości, nocowali. Ale matka bójcickiego Adama była wierzącą, a ojciec nie, mąż nie. I on jej dokuczał. No i kiedyś wyprosił z mieszkania, jak przyszli na modlitwy. Ona bardzo płakała, żal jej było i modliła się do Boga. I Pan Bóg Duchem Świętym powiedział jej tak, że w twoim domu będzie takie nabożeństwo, że nie będzie gdzie stanąć nogą. No i to idzie dzień poza dzień, czas poza czas, wiecie. Za jakiś czas postanowiliśmy zrobić duże zebranie. Myśmy nie jedno robili, a ja o takim jednym bardzo dużym chcę powiedzieć. Postanowiliśmy zrobić takie duże nabożeństwo. Zaprosili ludzi. Jak raz jak ja miałem podłogi pomalowane, ściany pomalowane, wszystko, mieszkanie przygotowane. Zrobiliśmy takie nabożeństwo dość większe, ale nie spodziewaliśmy się na takie. I kiedy ludzie zaczynają przychodzić, a przyszedł jeden z braci z Orska i mówi do broni, wy wynoście wszystko na strych, tu jeździ tyle narodu, że się tu nie pomieści. A wyobraźcie sobie robić nabożeństwo 3 razy w tygodniu, każdej jednej niedzieli. Wersalki, kanapy na kupę, z pokoju łóżka wynosić, lapki wnosić z piwnicy ze strychu, wieczór z powrotem to wszystko wynosić, mebli ustawiać. Każdej jednej niedzieli, w tygodniu nie. Tam Roman, Zdzisław, to oni takie byli pomęczeni tymi lapkami i tym wszystkim, że naprawdę byli, no byli pomęczeni. Tak się urobiło. No ale tam, żeby tak aż narzekali, albo co to, no nie było innej możliwości. I wtedy myśmy, wracam do tego dużego nabożeństwa, część wynieśli, on powiedział, żeby powynosić wszystko. No my nie tak dużo posłuchali, bo jeszcze na razie dużo nie było. Jak zaczęli iść, nabity całe mieszkanie. Mieszkanie około 100 metrów, chyba 97, około 100 metrów, no tam, nie jest takie ważne. Pełno narodu, wiecie? I już stoję w kuchni, drzwi roztwarte na klatkę schodową i tam stoję. Nabitu, raz. Ja po dzień dzisiejszy nie wiem, jak się to piętro nie zawaliło. Żywej siły. Wszystko się rusza. Jak klękają, a jeszcze można było się stojąc modlić, ale kto to się wtedy stojąc modlił? To by wolał twarzą leżeć na podłodze i modlić się, to by przynajmniej rozumiał, że nie grzeszę przed Bogiem, a sztywno stać, to nie było spotykane. Więc to zdawało się, że ten dom, i na pewno on aż chodził. Jak klękali, i jak stawali. Ja tak pamiętam jak dziś. Pan Bóg spełnił Duchem Świętym brata Nocka. Nocek siedział w takim największym pokoju, w takim centralnym pokoju, gdzie był stół, gdzie bracia stawali kazania mówić. I spełnił Duchem Świętym i mówi słowami proroczymi do narodu. Ja jestem w trzecim pokoju i mało co słyszę. Mimo tego, że ten na całe gardło mówi. Ale jak jest tyle narodu, to się wygłusza głos. Ja tak mówię, o Boże. Takie mocne słowa, a ludzie nie słyszą. A po środku pokoju, tam będzie jeden pokój, po środku pokój i trzeci pokój. Ja byłem w tym. A po środku tu Bieśka Janika ojciec był. Jak tamten słowami proroczymi przemówił do ludzi, ja zdążyłem powiedzieć: o Boże, naród mi słyszy. A po środku nocy ten Janik podniósł ręki tak do góry: amen. Tanek Nocek zamilkł, a to samo proroctwo idzie przez Janika po środku wszystkiego narodu. Na wszystkie strony jest słyszane. Pamiętam to jak dziś, bardzo takie mocne było. Nabożeństwo się skończyło. 350 obiadów dali, a z 50 osób poszło bez obiadu. Gdzie te ludzie się pomieścili w tym mieszkaniu? I że się nie zawalił to piętro. Ale kiedyś Pan Bóg powiedział Duchem Świętym do Wojcickiej, że będzie taki duży, że nie będzie nogą stanąć. I tak się stało. No, z biegiem czasu już, no, to już wspominałem, że po nocach się modlili, po wieczorach się modlili. Ten sam Janik, ten sam Nocyk, to nawet po 2 miesiące raz, raz chyba 3 byli pod rząd. Szyli, sobie zarabiali, ludzie na modlitwę przychodzili, mówili, czytali, opowiadali. Ten zbór, więc tak się budował. Potem już troszkę było za dużo sąsiadom i zapytali się nas, żeby to nie było możliwe, zrzadzić to zebranie. Bo im zaczęło przeszkadzać, bo tam radia wchodzą, bo tam już nie idzie słuchać to, tamto. Myśmy sobie porozmawiali z Krasowskimi i potem wtorek wzięli Krasowski do siebie zebrani. Troszkę później wziął Janik, Felik wziął zebranie. Także u nas zostało tylko niedziela rano i wieczór. A wtorek i czwartek już był w drugich miejscach. No, każdą jedną niedzielę wszystkie gości byli przyjmowani. Nie było tego, że przyjechali skądś goście i pojechali. My nie możemy się przełamać obydwoje z żoną, jak tak nieraz przyjedzie ktoś i pojedzie z powrotem. Przyjedzie, jest na nabożeństwie u nas tu i pojechał z powrotem. W te czasy u nas tego nie było. My nikogo bez obiadu nie puścili. Jak nie ten, to ten, jak nie ten, to on. Zawsze się zabrało. No najczęściej to ludzie zostawali u nas. No i było tak. Tak to szło dłuższy czas. Potem, jak już wielu z was o tym wie, pomyśleliśmy o tym, żeby sobie jakieś pomieszczenie stworzyć na modlitwę, na zebranie. Ale dla nas to było bardzo trudne. My byli niezarejestrowani, nie mieliśmy osobowości prawnej i my nie mogli mieć żadnego pomieszczenia. Służba Bezpieczeństwa wtedy niemiłosiernie się wtrącała do zarejestrowanych zborów. Nawet do tego podciągali, że jeśli ktoś idzie do chrztu, żeby im dawać znać, kto chce się chrzcić i tak dalej. My o tym wszystkim wiedzieli. Byliśmy od tego wolni i dosyć było nam trudno. Miałem bardzo mocnego przyjaciela. Oprócz Wójcickiego Adama był taki Aleksander Dobroskok, ojciec Romana żony, Steni ojciec. On zmarł za 60 lat. Takżeśmy sobie dosyć rozmawiali. Wiecie, i w tym momencie, jak to tak te zebrania szli, to przechodziło jeszcze do tego, że my poszli na Rybnicku, było troszkę daleko. I ja jednego razu dostałem taką ogromną przypoklinę, że po prostu po schodach iść nie mogę. A przed tym z Wojcickim świadczyliśmy w sąsiednim klatce, tam świadkom mówili, ja osobiście mówiłem, że Pan Bóg uzdrawia i to czyni swoje cuda w narodzie, a tu naraz. Ja nie chciałem pójść do szpitala. Nie dlatego, żebym się bał, bo ja wiedziałem, że ta operacja jest bardzo leciutka, nic to nie jest. Przesiąść skórę w lonę, zaszyć skórę i na tym się kończy. Ale mnie było bardzo wstydno i że ja zgorszenie na Ewangelii ściągnę, bo te świadkowie, te ludzie będą wiedzieć o tym. Ja postanowiłem nie iść do szpitala, a po schodach zejść nie mogę. I właśnie jeden z braci to jest Janik Franciszek, ten, o którym mówiłem, że miał proroctwo. Mi powiedział, że pojedź do Katowic, tam i tam podbierzesz sobie taki pas sprężyny i ja sobie podebrał taki pas sprężyny metalową, obszytą. I tu jak miałem pęknięte z prawej strony, ja miałem tu właśnie pęknięte i to po prostu tu pasowałem. I to mnie trzymało, pas leciał tędy, że jak ja się napinam, to ten pas mi pozwolił, żeby po prostu jelita wychodzili między blony a skórę. To mnie tak trzymało. Ja pracowałem, robiłem i prosiłem Boga tak, Panie Boże, nie pójść mi do szpitala, bo ja jako człowiek mogę pójść do szpitala, ja mogę nie wytrzymać, bo jestem tylko człowiek, a dzieci mam i robić, nie pójść mi ty do szpitala. I ja będę tak chodził z tym pasem. No wyobraźcie sobie sprężynowy pas, drugi pas, jak raz, jak się rozdzielają nogi, trzymał, żeby on do góry nie poszedł, to nie było takie proste, związane szło. I weźcie taki lipiec, sierpień, taką pogodę, to już nie trzeba tłumaczyć, jak to się mógł człowiek czuć. Ale ja się z tym zgadzałem, prosiłem Boga, żeby mnie nie puścił, tak chodziłem. Ja nieraz rozmawiałem z Aleksandrem, z nim najbardziej rozmawiałem, bronię niedużo tłumaczyłem. Bo bronia miała taki charakter, że jakby dużo widziała, jak mnie piekło, nieraz nie bolało, to może by za dużo płakała, bo po nocach nie spała. No i, ale z Aleksandrem tą dzieliłem się, prawie wszystko rozmawiałem. Za jakiś czas, wiecie, to było takie przeżycie dosyć mocne w tej Legnicy. Za jakiś czas ja przychodzę z nocnej zmiany do pracy, z pracy. Przychodzę do domu, przebrałem się w piżamy, dwa łóżka stoi razem, na łóżku leży Zdzichu z mamą, to jeszcze mały, ja tak cofnąłem się do tyłu, mógłbym to szybciej powiedzieć. Ja usiądę sobie na łóżko, naprzeciw okna park, chciałem się położyć na łóżku. Naraz ja straciłem przytomność swojego istnienia. Ja nic nie wiem, że ja na łóżku. Ja nic nie wiem, że ja w domu. Ja nie wiem, gdzie ja jestem, ale ja widzę otwór do nieba w widzeniu. Otwór do nieba był taki elipso, a tak równiutko obcięty. I tam wydal, w głąb w tej przestrzeni wysokiej, jak ten tak jakby obcięty ten obłok zabrany, tam było światło takie złocisto-kanarkowe. I czym głębiej, to ono tam dalej było jaśniejsze. Ja zobaczyłem takie widzenie, ale ja nie wiem, że ja widzenie widzę, ja nie wiem, że ja istnieję, że ja jestem. Absolutnie. A po tym, właśnie w tym otworze pokazała się istota podobna do człowieka. Normalnie głowa, ramiona. Tak jak jest człowiek. Ale, czego ja mówię istota? Bo w tym świetle kanarkowo-złocistym ta istota była ognista, jaśniejsza od tego świata.
głowa, ramiona. I to wszystko z góry na dół opuszcza się w dół.
Coraz niżej, 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 niżej.
Jak było już w jakiejś tam odległości, ja nie określę, ale tak jak przypominam sobie dzisiaj, mierzeni oczyma, no tak jakby 1/3 od nieba zeszła w dół, to znaczy od tego światła do ziemi pewna przestrzeń, i tak jakby 1/3 była na dole. Ja usłyszałem głos trąby. Głos trąby wyszedł jak gdzieś daleko z ziemi i lukiem przyleciał ponad moją głową i gdzieś wszedł jakby w ziemię. I jak ten głos trąby tak przyleciał, to ja usłyszał głos ludzki mówiący, że będzie sąd ostateczny. I tu naraz zmartwychwstanie. Stają ludzie. Wszystkie. Dzieciątka malutkie. Wszyscy stają. I o ciekawe, że stają wszyscy, ale momentalnie jakby po prostu te metalowe opiłki ktoś ustawiał, tak się oni ustawiają. Jedny po jednej stronie stają, drugie po drugiej stronie stają. Jedni są spokojni, drugi są wystraszeni. Ja się na to popatrzył i przyszło mi na myśl, gdzie jest to światło, co ja widział. I patrzę się za światłem, jego tam nie ma. Patrzę na dół, a ono całkiem się opuściło aż do ziemi i zatrzymało się na ziemi. I na ziemi zrobiło się podwyższenie o 3 stopnie do góry. Fotel jak płomień ognia, ale ten płomień nie tak, żeby się ruszał, tylko jakby stał. Nie tak, jakby się coś paliło, jak płomień, ale tak jakby stał. I w tym, znaczy, tak jakby to podwyższenie, jakby to, ja to w tej chwili mówię, określam jakby stolica, jakby tron. I ten fotel taki ognisty, i w tym fotelu siedzi znowu istota górająca ogniem. Tu wszystko ogień, tu taki błyszczący ogień, że głowa już mnie widzialna nie była, bo moje oczy przez ten ogień nie mogli patrzeć, ja nie mogłem tego oglądać, widzieć tego. Widzicie? Na to popatrzyłem, jak on tam siedział, popatrzyłem się na wszystkich ludzi i mówię to, co widziałem. Władcy świata, które nosili korony, zmartwychwstali i rzucali korony. Korony lecieli i upierali się o 1 stopień. O 1 stopień. To się tak wszystko działo. Ja się na to wszystko popatrzyłem. Naraz to wszystko znikło. Jak to znikło, i ja chcę szybko broni powiedzieć. Ja mówię, bronia, ty wiesz, co ja widział? Ja to tak dokładnie pamiętam, ona może nie pamiętać. To znaczy, całe przejście ona zna, tylko jak raz może tych słów nie pamięta. Ja mówię, bronia, ty wiesz, co ja widział? Ona mówi, co? Ja chciał jej opowiedzieć, a ja znowu przytomność stracił. I to samo widzenie drugi raz się powtórzyło. Powrotem, elipsa, wszystko i schodzące w dół. Tak jak pierwszy raz widział, tak i drugi raz i zakończył. Po drugim razie zakończyło się, ja doszedł do przytomności, bo przytomność drugi raz też straciłem. Doszedłem do przytomności i wtedy broni opowiedziałem. Powiedziałem, położyłem się spać nie szło, ale jakoś tam troszkę usnąłem później.
Poszedłem do pracy, to mi się pytało, pytali się, co z tobą jest. Prawdopodobnie ja siebie nie widział, żebym biały jak ściana jeszcze na drugą noc. Że nawet ktoś powiedział, że albo zawołać lekarza, albo iść do lekarza. Mówi, bo tam życia w tobie nie ma nic. A ja w zasadzie się nie zleczyłem. No ale to wszystko stało w oczach. Ale rano jak ja stał, to z tej radości ja zapomniał swoją sprężynę, swój pas. I poszedłem do pracy. I pracowałem cały dzień, to robiłem, co mi trzeba było. I dopiero jak wszedł do domu, trzeba się było wykąpać, ja dopiero zobaczył, że ja nie mam pasu. Wiecie, tak jedną noc przyszedłem, opowiadam broni, że zapomniałem. To ona mi tam troszkę powiedziała, że ty no, nie dbasz, a bidy siebie doprowadzisz, a dzieci, no jak młoda mama. No ja jej mówię, że ja nie chciałem go zostawić. I położyłem ten pas w koszulę, który zdjąłem ze siebie, a więc jak będę koszulę wykładał, to nie zapomnę tego pasu. Niestety, bo on mi wypadnie. Ja na drugi, bo ja na noc chodziłem wtedy, to samo na drugi dzień zrobiłem, koszulę ubrałem, pas zostawił. To trzeci raz, to pamiętam, mało nie płakała. Co ja robię? Ja wam mówię wyraźnie tak, jak był. Znowu biorę ten pas, kładam sobie w nogawkę spodnie. To już teraz nie zapomnę, bo ja sam wzruszyłem się. Bo ja wiem, co to może być. To może polecieć, czasnąć i potem ciężko ratować. I ubrałem się znowu. Trzeci rano. Nie rano, a to znaczy w dzień, bo ja w nocy pracowałem. I znowu zapomniałem. I ja nie wiem, jak ono mi ze spodni wypadło. Po dzień dzisiejszy. Ale w domu był. Wszedłem do roboty, tak, co to je? A już im się upamiętał w dzień. Nie w czasie mycia. Co to je? Masam ręką, wiecie, lita idą między skóry a błony. Nie ma nic. Szukam pęknięcia, bo ja mógł palcem znaleźć pęknięcie normalnie, wepchać, czuć było brzeg blony. Czuć. Nie ma nic. Co się stało? Tego bym wam nie radził robić, co zrobił ja. Bo ja zrobiłem bardzo źle. To jest kuszenie Boga. Ale ja zrobiłem po prostu nieświadomie. Pan Bóg o tym wiedział. Ja biorę woryk 50 iść na swoje miejsce. Ja biorę worek 50 kila w ręce i w rękach podnoszę do góry. To już największe dźwiganie, jakie być może. Bo jak ja worek wezmę do siebie, przycisnę i po sobie, a jeszcze lekko tak się podam, to kręgosłup tak nie cierpi. Ale jak ja rękami biorę, to wszystko nakręty, to jest dźwignia na kręgosłup. Ja podniósł i nic. Postawiłem tą, to sól tam była, 50 kilo. Postawiłem ten worek. Coś się stało, co może być? Ani mi w głowie nie przychodzi, że to widzenie coś mogło spowodować. Nie przychodzi mi w głowie nic. Coś się stało. Widzenie nie ma wspólnego z moją chorobą. Nic niezwiązanego. Opowiadam to Aleksandrowi. Oni się spotkali. Opowiada. On mówi, tu chyba ci Bóg ozdrowił wtedy, dlatego ci pokazał to widzenie i wtedy ci chyba ozdrowił. Potem mi się przyśnił sen. W tej chwili sen opowiadam. Dostałem wezwanie na komisję wojskową.
przychodzę. Wiecie, to takie przeżycie było, jak to się mówi, nie z pychy, ale z przeżycia, że prawie się do ziemi nie, nogami nie dostępowało, bo co się stało, co je. No. I właśnie śnimy się, że przychodzę na komisję wojskową, a tam dziwna komisja. Ja przychodzę w garniturze, wyprasowany, elegancko, wszystko tak, jak w najlepsze święto. I tak tam ludzie przychodzą. Rozłożyłem drzwi, wszedłem. Pielęgniarka mówi do lekarza: panie doktorze, ten człowiek ma przypoklinę, a ten doktor mówi: to muszę zrobić operację. No to robimy. Przyszli do mnie. Ja w garniturze, rozcinają skóry, zaszywają błony, zaszywają skóry. I doktor mówi: on już zdrowy. No to, bo ja na sen. Ja się rozbudziłem. Aha, to tym snem mi Bóg uświadamia, że ja zdrowy. I wiecie, od tych pór, jakie ja ogromne ciężary w życiu dźwigam, co ja nie robił. Dyski w kręgosłupie polecieli. Prawie cały kręgosłup mam rozsypany, a przypoklina choćby grama. Choćby grama. Ja to nieraz mówię, że jeśli dotknął się ręki twórcy, to tam już pomocy nie trzeba. Ani poprawy nie trzeba. Po dzień dzisiejszy, a dźwigałem ogromne, ogromne ciężary. Mieliśmy takie jeszcze przeżycie, jak tak ładnie słuchacie, jest jeszcze trochę czasu ukradnę. Też w Legnicy nam bardzo, myśmy przeżywali dużo takich rzeczy. A bardzo nam chorowała Irena. Irena w dzieciństwie dostawała skurcze żołądka. To dziecko się tak męczyło ogromnie. No mówili, że lekarze, że jak ona wyrośnie, to najprawdopodobniej podrośnie, to z tego wyrośnie. No ale to dziecko tak się męczyło, że się męczyło. My modlili się, plakali, prosili Boga. No i wiecie, i nie ma żadnej pomoc. A ono, to dziecko, jak leżało na łóżku, jak ten skurcz jej brał, to ono naprzód już widziało tu po prostu ręce o tak, żeby go ratować, bo to było najprawdopodobniej bardzo bolące. To nie było z kim rozmawiać, bo to dziecko nam nie opisało. Ja mówię, jak Irena była dzieckiem. I był, przyszedł do nas, to wtedy, niedziela był i Prokut, tak? No, ja dziecko się pytam żony. Jeden brat bardzo lubił dzieci, drugi miał, bo ten niedziela bardzo lubił dzieci, miał tylko jedno dziecko. No i ten drugi brat, Prokop, to był człowiek, który miał objawienie, mocne objawienie. Ja opowiem o jego objawieniu. Nam się wypełniło za dużo, dużo lat jego objawienie, nawet to, co umarł już. Trzeba było przeżyć dużo, dużo, dużo czasu. My już nie mieli siły modlić się, nie mieliśmy siły modlić się. A ja Ireny strasznie lubiałem, bo ja od pierwszego dziecka chciałem, żeby się urodziła dziewczynka, a Bronia chciała, żeby się urodził chłopek. Ona miała dwóch chłopców, a ja nic. A potem się urodziła Irena, ja ją bardzo lubiłem. I naraz to dziecko tak strasznie mi zachorowało i byłem zmęczony. No jak to dziecko tak zapiszczało, ja tym braciom powiedział, myśmy ją klękli na kolana. Niedziela z Siemianowic, do Śląska przyjeżdżał. Niedziela po modlitwie, jak im się popatrzył, to podłoga mokra była. Tak się splakał przed Bogiem. My niewiele się modlili. My już nie mieli siły się modlić. Modlił się Prokop i modlił się Niedziela. A Niedziela już ta się modlą, że mówię wam, że tak. I to dla naszej Ireny było ostatni raz. Ostatni raz. Już jej się ta choroba nie powtórzyła. Irena z
Stała zdrowa. Po tej modlitwie stało się lepiej. Wszystko stęka zdzicho. My do zdzicha patrzymy się, a tutaj taka gula między oczyma, że oczy pozamykała, wszystko spuchło. Ja.
No wiecie, jak się dziś przypomnę, to ja tylko tak głosuję. Już nie ma żadnych sił. No jedno za drugim, no jedno za drugim, no jedno za drugim. Nie mam żadnych sił. I ja chyba kogoś zawołał z braci. Bronia popatrzyła. Ja chyba, że niedziela z powrotem przyszedł, popatrzył. I oklęknie na kolana. Znowu. Ja pamiętam, jak on się modlił i on się modlił za nami też. Że Boże, te rodzice już nie mają siły. Pomodliliśmy i ja już nie chcę iść do cicha patrzeć. No zrozumcie, już tyle tego było, wydawało się. Bóg nigdy więcej nie nałoży, człowiek może znieść. Ale tego już tyle było, wydawało się, że to już jest za dużo. Ja ani do cicha nie idę. Zobaczymy, będziemy decydować i rozmawiać rano, jak dożyje, co będzie, na czym, skąd to się wzięło. Rano my stajemy. Czy cicho szybciej od nas staną? Nie pamiętasz. W każdym bądź razie my dość cicha, a tam na szole ani grama. Czciutki, ładny, nic nie było. Cicho się wyspał. Poszedł się bawić na podłogę. No po prostu w mnieniu oka Pan Bóg natychmiast tą sprawę zdjął. Były takie przeżycie. Pokąd nie pójdę dalej, bo już zakończę. Proszę. Ale nie, to ja jeszcze w ogóle nie na dziś zakończę. Pora zebrania się zbliża. To nie wszystko. Nie, to ja nie zakończam. Ja się jeszcze wrócę do Chocianowa. Znaczy, myśmy przyjechali, wracam się do Chocianowa. Ja opuściłem, nie patrzyłem się tu i opuściłem. Tam myśmy trochę pobyli. Rodzice, w oczach rodziców nie byliśmy w lasce z powodu spraw wyznaniowych. Nie czuli do nas aż takiej bliskości, bo im się zdawało, że my ich nie słuchamy. My dojeżdżaliśmy rowerami do Polkowic, a raz, to była moja wina, ja skłoniłem żonę i my pojechali rowerami aż do Żelaznego Mostu. Aż za Lubiński Las tam, jak Rynarczyce tam, jak Rudna. Pojechaliśmy tam, bronia się zgrzała. Jak przyjechali na nabożeństwo, napiła się zimnej wody, siadła jeszcze jak na miejsca, jakoś zrobili koło okna, okno było roztwarte. Żona się przeziębiła. No i kaszla to kaszla tam. Lidziusieńko więcej, potem lżej. I chce iść do pracy. Poszła na prześwietlenie. A tam plamy na płucach. Nikt do roboty nie przyjmie. Więc zagościła początek gruźlicy na płuca. I tak ja nie mówiłem wtedy do niej, tak pomyślałem. Nikogo z rodziny nie ma, jest nas tu dwoje. Jakby to było w Lwowi, tam, gdzie mi siostra moja pomogła. Kto wie, na czym się zakończy. Ona to samo, ale do siebie o tym nic nie mówimy. Przeżywamy mocno. Przyszła, wiecie, nieraz Pan Bóg się posługuje ludźmi. Przyszła pewna kobieta, Niemka, która miała do Niemiec wyjeżdżać.
Oni się znali, bronia coś jej tam szyła. No i bronia jej to wszystko mówi. Że jest tak, tak, tak i tak. A ta kobieta nie martw się. A ci coś dam, będziesz zdrowa. Ale w tym czasie ojciec tak sobie jak to, może nie był trzeźwy. A co się tam martwić, pół litry wypić i wszystko w porządku będzie. No jak to ludzi... A jej to dobiło. Bo ona miała zmartwienie, pół litry. Ja nie wiem w ogóle, czy ona kiedyś miała, jeśli by chodziło o wódki, o alkohol w ustach. Ja raczej nie wiem o tym, bo jeśli chodziło o wino, to wiecie, że pańsko przyjmuje. A tych rzeczy to dla niej jest obce, całkowicie obce. No. No i to się robi. Ja ci dam taki ogromny kaktus aloes. I aptekarską robotą masz to zrobić. I wszystko jej powiedziała, jak to ma być. Ja już tak dobrze nie pamiętam, ona to lepiej przypominała mi. Na wózku przywieźli kaktus. Taki krzaczysko ogromny, wiecie. Ja ten kaktus wyniósł. Bronia zrobiła sobie zgodnie, tak jak miała robić. I ten kaktus był taki duży, a nie wiem, czy litrę nie było tego wszystkiego z tego kaktusu. Jak to się wszystko zrobiło, wiecie. Ona to zjadła. No i żeby nie rozciągać, poszła na odpowiedni czas, bo już zarejestrowana, dziecka nie karmić, lyżka osobno, miska osobno, wszystko osobno. Ona była w takim położeniu i w ten czas do kontroli. Ona poszła do kontroli, tam była inna lekarz, popatrzyła na to wszystko i mówi, po co ty tu przyszła? Po co ty tu przyszła? Nie masz co robić, ty jest zdrowa. Znaczy, Pan Bóg się zlitował i poprzez tą kobietę, przez to ziele, ona to zjadła i bardzo pięknie płuca się zagoili. Jak ona z nią rozmawiała, to jeszcze tam jakieś wątki byli z tym, że absolutno, jeśli by chodziło o osobną łyżkę, miskę, a nie kazała jej tego. No, dziecka lepiej nie karmić, no. A to wszystko. I dopomógł Pan Bóg w taki sposób. Niech to będzie na dzisiaj wystarczy. Mamy jeszcze trochę przeżyć. Dalej będziemy jeszcze rozmawiać. A na dziś dziękuję, żeście słuchali. Niech was Pan Bóg błogosławi. Następną niedzielę nie będziemy rozmawiać, bo będziemy mieli jeszcze gości. Będzie konferencja młodzieżowa, no ale tak ogólnie jeszcze jest dużo, dużo świadczenia. Tak jak powiedziałem do Adama, że no nie wiem, czy za 10 razy zdążymy. Niech was Bóg błogosławi.